Radio Prada, wybija rytm.
Dom dla kota, ciepły kąt i miłość. I nie zawsze jest tak jak w tej piosence o kocim radio, której to Państwo macie okazję słuchać zawsze na otwarcie naszej audycji. Przed mikrofonem Justyna Tawicka, ale oczywiście kociego radia nie tworzę sama, bo również jest kot Brunio. Brunio bezpiecznie w domu toczy swoje seniorkowe życie. A ja tu, ale nie jestem sama. Mam dzisiaj gościa specjalnego, którego zaraz z ogromną przyjemnością przedstawię, ale najpierw ciut słowa wstępu. Dom dla kota, ciepły kąt i miłość, bo właśnie od tego zaczęłam, że tak nie jest zawsze, ale tak być może. I drodzy Państwo, doskonale wszyscy wiemy, że opieka nad kotem, poza tą całą cudowną strefą magiczną, sferą bezcennych emocji, to także czas, ale i środki finansowe, które mogą stanowić barierę dla wielu osób chcących dać dom kotu, czy młodemu, czy starszemu, czy kotu na tak zwanej, my wolontariusze często tego słowa, tego sformułowania używamy, tego kotu na ostatniej prostej, żeby adoptować, by uratować. I tu pojawia się światełko w tunelu, a mianowicie dom tymczasowy, alternatywa dla schroniskowej bezdomności i często bez miłości. Dziś Kocie Radio gości osobę szczególną, którą chciałam w szczególny sposób powitać, bo Zuzanna Choińska to jest wieloletnia wolontariuszka, bardzo zasłużona schroniska na Paluchu. Jest, mogę śmiało powiedzieć, działaczką na rzecz praw zwierząt. Jest w niej siła i jest w niej wrażliwość. Działa również w Fundacji Przyjaciele Palucha i jest też domem tymczasowym. I to wszystko w jednej Zuzi, w jednej Zuzannie Choińskiej. Witam cię, Zuziu, bardzo serdecznie. Dziękuję, że jesteś gościem audycji.
Cześć, dziękuję bardzo za ten wstęp.
Zuziu, w pełni zasłużony, bo dom tymczasowy, tak zwany tymczas, tak zwany DT, bo tak mówimy w slangu, to jest jakby twoje alter ego, to jest twoje drugie imię. I chciałam się ciebie zapytać i poprosić o słowo wstępu dla tych, którzy nie do końca wiedzą, na czym polega istota domu tymczasowego.
Myślę, że nazwa dom tymczasowy mówi już dużo, dlatego że to jest takie miejsce, które zakłada, że zwierzę będzie w nim przebywać nie do końca swojego życia, ale przynajmniej w takim podstawowym założeniu, ale przez jakąś chwilę, tymczasowo aż do znalezienia na przykład domu stałego, czy do zmiany warunków i sytuacji. Domy tymczasowe ogólnie zakładają taką natychmiastową, bardzo pilną pomoc zwierzętom, kotom w tym wypadku, które nie mogą czekać na swój dom. Tak naprawdę w praktyce często wypada to tak, że są koty, które w domach tymczasowych spędzają już swoje dni, no wszystkie, które mają, tak? W domach tymczasowych są po prostu już do końca swojego życia, ale wtedy taki dom tymczasowy też dba o to, żeby to było po prostu dobry ostatni czas, jaki można zwierzęciu podarować.
Jest to bardzo ważne, bo myślę, że wiele osób chciałoby adoptować kota starego, chorego, tak zwanego kota, którego nikt nie chce i boi się tego, co będzie później. Tymczasem, nomen omen, tak zwany tymczas, czy dom tymczasowy, to jest raz tymczasowa opieka, czyli do czasu znalezienia domu stałego. Jest to alternatywa dla schroniska i jest to pomoc w ratowaniu życia, zdrowie, a nawet często, bardzo często życia. I co ważne, wsparcie od fundacji, na co taki dom tymczasowy może liczyć. Chciałabym też podkreślić taką rzecz, coś poprawnie, jeśli się mylę, ale dom tymczasowy jest też często ratunkiem dla tych zwierząt, które potrzebują, tak jak mówiłaś wcześniej, opieki medycznej, ale także dla takich, które nie radzą sobie w schronisku. I to jest też taki moment, taka przestrzeń, która daje spokój i bezpieczeństwo w warunkach domowych, taką możliwość socjalizacji, prawda?
Dokładnie. Myślę, że to też jest tak, że w przypadku kotów to ta sfera jakby samopoczucia jakiegoś bardziej psychicznego, a w ogóle stanu zdrowia i tego, w jakim stanie są fizycznie, jest bardzo ze sobą związana, szczególnie na przykład w schronisku, gdzie koty, które są po prostu bardzo zestresowane i straumatyzowane zmianą i ogólnie tym, co się obecnie dzieje w ich życiu, no i tymi wszystkimi bodźcami i warunkami schroniska, te koty często na przykład odmawiają jedzenia albo zwyczajnie się poddają i łapią koci katar i ich sytuacja zdrowotna staje się bardzo szybko też bardzo wrażliwa i trudna, kiedy jednocześnie jest to związane bardzo mocno z tym, w jakim stanie psychicznym są. Więc koty w domach tymczasowych często rzeczywiście jest tak, że zwierzę potrzebuje socjalizacji, ale są tam też jakieś takie zdrowotne problemy, które istnieją. Ale oczywiście też zdarzają się takie zwierzaki, które bierzemy po prostu dlatego, żeby dać im jakąś szansę na życie bez stresu, myślę, na życie w komforcie, na zrozumienie, że kontakt z człowiekiem nie jest właściwie taki straszny. Są takie koty, które w warunkach schroniskowych, czy na przykład gdzieś bytują, gdzieś bytują, czy na przykład właśnie są w schronisku i w tych warunkach schroniskowych, czy takich zewnętrznych nie są w stanie funkcjonować, a jednocześnie jest to dla nich bardzo stresujące i niebezpieczne, więc czasami dom i taki rzeczywiście jakaś stabilizacja, bycie w tej przestrzeni, w której jest ustalona rutyna, to jest coś, co w ciągu kilku tygodni albo kilku miesięcy potrafi zupełnie zmienić ich los.
Czy ty pamiętasz swój, tak powiem, pierwszy raz jako dom tymczasowy?
Tak, oczywiście,
podzielisz,
że tak.
Podzielisz się z nami tym?
Myślę, że w przypadku wielu innych osób to jest trochę bardziej przemyślana decyzja. Natomiast u mnie myślę, że to była po prostu decyzja kryzysowa, dlatego że pierwszy raz przyjęłam do siebie kotkę, prymulkę, która w schronisku była już jakieś 3-4 miesiące i trafiła do schroniska z takimi napadami drgawek i z nerkami, które były w bardzo złym stanie. I my wtedy udało nam się wyprosić i zdobyć po prostu zgodę na zabranie jej na konsultację zewnętrzną do bardzo dobrego nefrologa, który powiedział tego dnia, że prymulka ma właściwie tygodnie, maksymalnie miesiące życia i jej nerki w tym momencie właściwie nie pracują. A że prymulka była kotką wolno żyjącą, ale oswojoną, taką, która przyzwyczaiła się na tyle do tych samych twarzy gdzieś tam na jakimś osiedlu, że kontakt z człowiekiem właściwie sprawiał jej przyjemność, ale był bardzo stresujący, to wiedzieliśmy, że tak naprawdę pozostawienie prymulki w schronisku było po prostu okrutne, dlatego że ona nie czerpała nawet odrobinę komfortu z tego stanu, a jej dni naprawdę już zbliżały się do końca, więc wzięłam ją wtedy, pamiętam, że to był listopad i prymulka odeszła na początku grudnia, więc spędziła z nami tylko miesiąc.
Ale odeszła kochana i zaopiekowana.
Tak, ten pierwszy 3, 4, 5 dni to było dla niej coś stresującego. Ten taki kontakt, który mieliśmy z nią, był rzeczywiście trochę napiętnowany takim jej strachem, ale któregoś dnia coś po prostu kliknęło, jakby jakiś taki guzik przystawił jej się w głowie i prymulka od tego czasu w ogóle nie schodziła z kolan. Można było usiąść, żeby zawiązać buty przed wyjściem z domu i ona już chodziła na kolana i już człowiek się zastanawiał, czy naprawdę chce wychodzić z domu, czy może jednak zostanie. I ona była też wyjątkowa, bo ten kontakt z człowiekiem był dla niej na tyle taki mimo wszystko przynoszący komfort, że w trakcie kroplówek podskórnych na przykład potrafiłam mruczeć, co kot robił też, żeby się uspokoić, ale w przypadku prymulki myślę, że mogę stwierdzić, że to był po prostu, to była jakaś radość tej bliskości, że ta bliskość rzeczywiście była dla niej bardzo ważna, nawet jeżeli taka trochę dziwna i niezrozumiana jeszcze na początku. Więc to był bardzo krótki epizod, bo to był tylko miesiąc.
Aż miesiąc. Mam nadzieję,
tak, mam nadzieję, że dla prymulki to był właśnie aż miesiąc. No i następne decyzje, które podejmowałam, były już trochę bardziej przemyślane, myślę, i nie były kierowane taką nagłą potrzebą, natomiast myślę, bo prymulka była u mnie w domu już tego samego dnia, w którym miała wizytę u nefrologa. Była wieczorem, wizyta była o 10, a o 19 prymulka już siedziała pod łóżkiem, ale myślę, że wiele takich przypadków bycia domem tymczasowym, w ogóle bycie domem tymczasowym jest bardzo związane z możliwością reagowania bardzo szybko i bardzo elastycznie na to, co się dzieje. Rzadko jest tak, że można się przygotować na przyjazd kota przez długie tygodnie. Zazwyczaj to jest rzeczywiście kwestia kilku dni maksymalnie.
Ja pamiętam, bo też Państwo musicie wiedzieć, że ja miałam przyjemność obserwowania Zuzi podczas jej dyżurów w schronisku na Paluchu. Ma niesamowite podejście do zwierząt, do kotów i niesamowite wyczucie sytuacji. I to już lekka prywata, ale muszę to powiedzieć, chylę czoła przed Tobą, bo pamiętam, jak walczyłaś o soczewkę. Soczewkę, koteczkę, która tak długo czekała, której nikt nie chciał, bo wiązało się to z tak zwanymi rzekomo problemami, co de facto nie jest problemem, jeżeli chce się do tego odpowiednio podejść. I Zuzia również uratowała naszą paluchową soczewkę.
Tak, i soczewka jest już oficjalnie moim kotem na stałe.
No proszę.
Dlatego, że kiedy ją zebrałyśmy, był to rzeczywiście dom tymczasowy, ale ja wiedziałam, że to nie będzie, myślę, tymczasowa przygoda, tylko że rzeczywiście soczewka zostanie już z nami do końca. Soczewka jest rzeczywiście kotką, która jest niepełnosprawna. Ona przyjechała do schroniska po wypadku i jeszcze w trakcie pobytu w schronisku przeszła dwie operacje. Obie wiązały się z amputacją ogona, a u kotów to jest na tyle trudna i stresująca sytuacja, że często prowadzi to do osłabienia mięśni wokół pęcherza. I koty mogą przez to mieć problemy z załatwianiem się lub na przykład z opróżnieniem pęcherza samodzielnie. Więc potem taki kot, który, tak jak soczewka zresztą niestety musiała się z tym mierzyć, takie koty nie sikają same i ich pęcherz wyciska się manualnie przez brzuch. Co samo w sobie nie jest aż tak trudne, bo polega to po prostu na zlokalizowaniu pęcherza dotykiem i
odciskaniu
go przez te powłoki brzuszne. Natomiast no, soczewka spędziła w schronisku bardzo długo, bo jeżeli dobrze liczę, to był ponad rok. To był ponad rok w schronisku, co już jest teraz coraz częstsze, bym powiedziała. Takie koty nam się w ogóle pojawiają dość często, ale soczewka była praktycznie rekordzistką i była też w takiej sytuacji, że to właściwie była nie było zbyt wielu perspektyw dla niej na przyszłą adopcję. Nie było zainteresowanych, dlatego że w trakcie pobytu w schronisku soczewka też na przykład nie nosiła pieluch, które ciężko było to, myślę, przetestować w jakimkolwiek kontekście w schronisku, a soczewka zdarzało jej się jednak nie czuć, że się załatwia, więc wiązało się to z jakimiś takimi obawami o, myślę, zniszczenie mieszkania i w ogóle. Natomiast ja się z soczewką bardzo związałam.
Sochi.
Nie wiem, z czego to wynika, ale jakoś tak się bardzo ze sobą związałyśmy. Ja zawsze miałam jakąś taką preferencję, może nie wiem, czy to preferencja, bo to działo się samo, ale mocne więzi zawsze budowałam z kotami, które były wycofane albo trochę niepewne w okazywaniu swoich czułości. I myślę, że soczewka była też kotką, która musiała sobie dużo... musiała zbudować zaufanie, żeby tak naprawdę się otworzyć. Ona nadal taka jest, więc budowałyśmy dość długo te relacje, ja już wiedziałam, że jestem z nią związana i rzeczywiście sytuacja wyglądała tak, że dostaliśmy informację, że soczewka ma zapalenie pęcherza krwotoczne i to krwotoczne zapalenie pęcherza podjęto decyzję po prostu, że nie będzie się obecnie opróżniać jej pęcherza i że w ciągu tygodnia trzeba zobaczyć, jak będzie się czuła. Jeżeli będzie w bardzo dużym bólu, to może będzie trzeba rozważyć eutanazję i taką informację dostaliśmy. Więc ja pojechałam i wzięłam soczewkę do siebie, żeby chociaż ten ostatni tydzień życia miała z człowiekiem. Ale w międzyczasie okazało się, że zapalenie pęcherza można po prostu wyleczyć. Wyleczyliśmy je i soczewka jest nadal u mnie, jest z nami i jest już moja.
Uprzedziłaś moje kolejne pytanie, bo czasami ludzie pytają, okej, dom tymczasowy, ale czy są jakieś warunki właśnie czasowe? Tymczasem, tak jak powiedziałaś, dom tymczasowy istnieje do tego momentu, dopóki nie znajdzie się dom stały, ale bardzo często zdarza się tak, że dom tymczasowy staje się domem stałym, bo się zżywamy, bo się zakochujemy na zabój i po prostu domownik zostaje.
Tak.
W takim przypadku, o ile jest to na przykład koci jedynak, to spokojnie wszystko nabiera swoich kształtów społecznych. Natomiast jeżeli jest sytuacja, kiedy na tym czas trafia kot i już jest w domu jakiś inny rezydent, bądź też rezydenci, to właściwie, Zuzie, wygląda to dokładnie tak jak klasyczne dokocenie, prawda?
Tak,
socjalizacja przebiega dokładnie tak samo i tego też nie należy się obawiać zupełnie.
Tak, 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 jak najbardziej. Myślę, że jest dużo, że można powiedzieć, że domy tymczasowe trochę specjalizują się w różnych typach zwierząt, którymi się opiekują. Są takie zwierzaki, tacy rezydenci, których mają u siebie niektórzy tymczasowi opiekuni, które rzeczywiście też pełnią funkcję w socjalizacji i w opiece nad takim tymczasowym zwierzakiem. Natomiast rzeczywiście różnie to wygląda i czasem rzeczywiście te zwierzaki, które mają być tylko przez chwilę, zostają na zawsze. Chociaż wiadomo też, że często myślę, że też słyszę się takie pytanie, czy nie jest to jednak trudne dla zwierzęcia, żeby zmienić ten dom,
właśnie,
żeby pójść do domu.
Właśnie.
Do domu stałego, z domu tymczasowego. Natomiast warunki, w jakich te adopcje przebiegają, w jakich jakby zwierzęta rzeczywiście zmieniają swój dom tymczasowy na dom stały, są zazwyczaj naprawdę w minimalnym stresie dla zwierzaków. I to powiedziałabym, że nigdy nie jest jakiś duży problem, że to nigdy nie jest duża trauma. Więc to też jest coś, co... o czym trzeba pamiętać, że... niektóre zwierzaki rzeczywiście powinny być tylko tymczasowe, bo gdzieś tam czeka na nie dobry dom stały.
Każdy dom, mówię o tych mądrych, wrażliwych, rozsądnych domach, czujących koty, jest lepszy niż schronisko. Więc
tak.
Jeżeli jest to tymczas, który prowadzi do domu stałego, niech to będzie tymczas. Co trzeba zrobić, żeby zostać domem tymczasowym?
Przede wszystkim, myślę, wykazywać chęć. I w przypadku chociażby Fundacji Przyjaciele Palucha, to na stronie fundacji po prostu jest dostępna ankieta, którą trzeba wypełnić. Tam są pytania, które też, na które trzeba odpowiedzieć. One też, myślę, że malują trochę obraz tego, co może być potrzebne i jakie umiejętności i też jakie warunki trzeba mieć, żeby być domem tymczasowym. Na pewno zakładamy, że dom tymczasowy działa tak jak dom stały, więc wszystkie takie niezbędne elementy muszą być też w domu tymczasowym. Natomiast myślę, że jest to coś, co wymaga bardzo dużej elastyczności. I myślę, że głównie ze względu na jednak taki zmieniający się stan zdrowia zwierząt, które gdzieś tam przebywają u nas, że rzeczywiście jako dom tymczasowy trzeba być świadomym tego, że czasami wypada jakaś wizyta u weterynarza, czasem pojawia się podanie leku na przykład 3 razy dziennie, do czego też trzeba się dostosować.
O określonych porach na
przykład.
Tak, czy zasady
dokładnie.
Niełączenia z lekami, czy z jedzeniem, bo to są pewne restrykcje.
Są to dość czasami skomplikowane sprawy, więc trzeba być na to gotowym. No i trzeba też zawsze pamiętać, że te zwierzaki, które trafiają do domów tymczasowych, to bardzo rzadko są takie, jak ludzie mogliby sobie wyobrażać, perfekcyjne, grzeczne, tylko na przykład smutne zwierzaki. Często przeżyły one bardzo dużo, często mimo wszystko gdzieś tam się czają jakieś traumy i strachy i też bóle, które sprawiają, że podanie leku może nie być łatwe, bo na przykład może się okazać, że kot po prostu będzie się przed tym bronił. Czasami obsługa u weterynarza też nie jest taka łatwa, dlatego że no rzeczywiście jest to dla kota, który u weterynarza nigdy nie był przez bardzo wiele lat, coś zupełnie nowego, coś stresującego i mimo wszystko trzeba być gotowym na jakąś taką pracę i na... po prostu na jakby podejmowanie decyzji, które czasem, na które kot się czasem nie zgadza, że tak to nazwę. Więc dobrze, zazwyczaj szukamy osób doświadczonych, że tak powiem, jako fundacja, ale też ogólnie domy tymczasowe zazwyczaj tworzą ludzie z jakimś tam doświadczeniem większym, natomiast są też takie domy tymczasowe, które po prostu gdzieś tam zaczynały z pomocą fundacji, na przykład zupełnie praktycznie od zera, nie mając wcześniej zwierząt, ale rzeczywiście dlatego, że gdzieś tam było wsparcie ze strony członków fundacji, a gdzieś tam też, że po prostu było dużo dobrej woli i determinacji, to te domy funkcjonowały super, więc to wszystko myślę zależy też od naszej świadomości, wyrozumiałości i takiego zrozumienia po prostu do sytuacji tego zwierzaka.
Zuziu, a gdzie szukać zwierząt, które mogą być objęte tym planem czy programem domu tymczasowego, bo czasami zwierzęta ogłasza się poprzez schronisko, czasami poprzez koty z palucha, czasami poprzez Fundację Przyjaciele Palucha, ale na przykład czy istnieje taka możliwość, że ktoś, kto powiedzmy ma doświadczenie w opiece nad starszymi kotami, widzi na stronie schroniska, czy widzi na Facebooku kota, który nie jest ogłoszony do domu tymczasowego, ale właśnie takiego kota chciałby adoptować, na przykład starego, chorego, z kociego szpitala, to czy wtedy ma się zwrócić na przykład do fundacji z pytaniem, czy taki kot jest objęty taką ewentualnością, czy czekać, aż fundacja takiego kota ogłosi jako tego, który może być pacjentem czy rezydentem domu tymczasowego?
Myślę, że jak najbardziej tutaj inicjatywa jest wskazana i nawet jeżeli czasami tak jakby w praktyce okazuje się, że niestety, ale są zwierzęta, które no po prostu fundacja byłaby bardziej skłonna wziąć pod swoją opiekę i to może nie jest akurat to zwierzę, o które ktoś pyta, dlatego że na przykład to zwierzę ma bardzo duże szanse na adopcję obecnie w takim też w skali, której adopcje w tym momencie przebiegają, ponieważ adopcji nie ma na przykład bardzo dużo, szczególnie starszych zwierząt, no, ale w jakiejś tam swojej skali zwierzę ma na przykład szansę na adopcję, albo na przykład jego stan zdrowia jest na tyle stabilny, że nie jest ono pilne, a w kolejce czeka dużo kotów, które mogą odejść w ciągu na przykład kilku dni, jeżeli się ich nie weźmie pod opiekę. Natomiast jak najbardziej zawsze dobrze jest zapytać, dlatego też, że w moim doświadczeniu fundacje mają wieczny niedobór domów tymczasowych i bardzo często znajdują się środki, jeżeli nie znajdują się środki, to są sposoby na też zbieranie tych środków, są bazarki, są zbiórki, które gdzieś tam istnieją i które często mają, no bardzo, bardzo z powodzeniem się udają, ale domów tymczasowych jest zawsze za mało, zawsze. I każdy dom tymczasowy jest po prostu na wagę złota, więc nawet jeżeli czasem okazuje się, że może są inne zwierzęta, które sugerowalibyśmy bardziej, żeby były gdzieś tam trafiły pod czyjąś opiekę, to zawsze warto się zgłosić, nawet jeżeli nie ma się pomysłu też na to, jakie zwierzę można wziąć, bo gdzieś tam po prostu chce się pomóc, ale nie ma się pojęcia gdzie, to tym bardziej też można jak najbardziej napisać do fundacji. A jeżeli na przykład czasem są takie sytuacje, gdzie ktoś znajduje kota chociażby i chciałby mu pomóc, ale nie jest w stanie, czy tam gdzieś chciałby go wziąć pod opiekę, ale nie wie, jak to zrobić i nie ma ani merytorycznie, ani jakichś takich finansowych możliwości, też warto spróbować odezwać się do nas. My w ogóle jako fundacja myślę zawsze szukamy domów tymczasowych tak bardzo, jak możemy, bo tych chętnych jest wiele i tak długo, jak znajdą się domy tymczasowe, to naprawdę jest wiele możliwości i bardzo dużo chęci, żeby te zwierzęta do nich wysyłać. Natomiast niestety domów tymczasowych jest mało i zawsze potrzebujemy ich dużo.
Tutaj ja się do tego apelu dołączam i też, Zuziu, jak pozwolisz, ja podkreślę, że w tej chwili w samym schronisku na Paluchu przebywa bardzo dużo kocich seniorów, weteranów, zwłaszcza w kocim szpitalu, o którym często tutaj mówię, bo te koty są dla adoptujących, potencjalnych adoptujących po prostu niewidzialne i niektóre z nich, tak jak Dalwin, odchodzą bez miłości. Poddają się i odchodzą ze smutku, ponieważ ich psychika nie wytrzymuje pobytu w schronisku. Dlatego to też moja ogromna prośba. Kontaktujcie się proszę z wolontariuszami kociej grupy Koty z Palucha. Ta grupa jest na Facebooku. Jak wpiszecie Koty z Palucha, to wyświetli się ta grupa wolontariuszy, która tę stronę prowadzi. Kontaktujcie się proszę z Fundacją Przyjaciele Palucha. Zapytajcie ich również o seniorów z kociego szpitala na Paluchu, które to koty czekają naprawdę bardzo, bardzo dużo, a mówię o tym dlatego tak często, bo sama tam bywałam, sama widziałam i widok tych kocich twarzy za krat w tych ciasnych klatkach po prostu z człowiekiem zostaje. Jeśli możemy pomóc, to spróbujmy, bo witamina M, witamina miłości, jest bezcenna. Jeśli pozwolicie, pozwolisz, Zuziu, to ja przeczytam dzisiaj o jednym z tych kotów, bo tak sobie obiecałam, że w każdej audycji powiem chociaż o jednym, chociaż jest ich naprawdę mnóstwo. Dziś chciałam powiedzieć Państwu o Kornelku. Ty znasz, Zuziu, Kornelka, prawda? Dziadunio, tak, Kornelek, czarny kotek, który prawie rok czeka w tej ciasnej klatce na dom. Przeczytam tutaj opis, który na kotach z palucha zamieściła wolontariuszka Monika. I również w tym opisie jest podany kontakt do Moniki, ja go również przeczytam. A w tekście do podcastu naszej dzisiejszej audycji zamieszczę też link do opisu o Kornelku. Kornelek jest kocurkiem, którego historia chwyta za serce, tak pisze Monika, bo pokazuje, jak może wyglądać starość w samotności. Scenariusz smutny i ciemny jak jego futerko. Kornelek cierpi na zwyrodnienie kręgosłupa, dlatego nie przepada za głaskaniem po pleckach, ale dotyk po główce i karku, o tak, wtedy się wycisza. Choć przez chwilę może poczuć, że ludzka ręka niesie czułość, a nie tylko badanie i leki. Codzienność Kornelka w klatce w kocim szpitalu to brak miękkiego kąta, ciszy i bliskości. Nie tak powinna wyglądać jesień życia. Nasze serca, pisze Monika, pękają, bo od miesięcy to wszystko, co Kornelek ma. Dlatego błagamy, podarujmy mu dom, choćby na chwilę, choćby na tę ostatnią prostą. Wierzymy, że gdzieś tam jest ktoś, kto pokocha Kornelka takim, jakim jest, że da mu szansę na spokojną starość w cieplej miłości. Kornelek może jeszcze odżyć, tylko potrzebuje ciebie. Prosimy o dom na już. Więcej informacji u wolontariuszki Moniki. Podaję tutaj numer telefonu, który jest również podany na stronie Koty z Palucha. 727-672-852. Bardzo dziękuję Monice za ten opis i za kontakt do siebie. I Zuziu, jeśli na sam koniec audycji chciałam zapytać ciebie, dlaczego warto być domem tymczasowym?
Ja myślę, że też tak w odniesieniu do tego, co mówiłaś przed chwilą, że nie mamy kontroli i nie mamy wpływu na to, jak przebiega życie wielu kotów na ulicy albo też w jakichś takich przestrzeniach, które nie są dla nich dobre i łaskawe. Nie mamy kontroli na to, jak te staruszki różne przeżyły większość swojego życia, ale zawsze mamy wpływ na to, jak to życie się skończy i mamy wpływ na to, jak będą wyglądały chwile spędzone z nami. I myślę, że w takim ujęciu w ogóle ogólnie globalnym, to mnie na przykład bardzo przeraża skala bezdomności zwierząt i zawsze mnie jakoś bardzo porusza, jak spotykam zwierzęta, które były skrzywdzone, czy po prostu tak zaniedbane, że to jest też jakaś krzywda, która je spotkała. Ale myślę sobie, że są koty, którym dałam dobre odejście gdzieś na moich rękach, w ciszy, w spokoju, bez bólu, którym dałam miesiące miłości, zanim odeszły. Są też takie koty, które... I mogę to powiedzieć, po prostu umarłyby, gdyby nie to, że trafiły do mnie. I wiem, że te kilka kotów, mniej niż 10, to może nie jest dużo w jakimś takim ujęciu ogólnym, ale jest to coś, co udało mi się zrobić dla nich. I każdy z tych kotów był wyjątkowy, miał swój charakter, każdego z nich pamiętam, każdy z nich miał swoje małe tradycje i inne sposoby, w jakie budował ze mną więź i w jaki okazywał i czerpał miłość z kontaktu. I to jest coś naprawdę pięknego, co warto przeżyć po prostu. I taka możliwość życia też dla nich i ofiarowania swojego czasu dla nich, kiedy może to nie jest dużo, może ktoś inny spędziłby te kilka godzin, które ja spędziłam u weterynarza na byciu na siłowni, albo graniu w grę, albo uczeniu się, ale ja jestem szczęśliwa, że mogłam im dać te kilka godzin mojego życia, czy kilka miesięcy mojego życia, bo wiem, jak dużo to znaczyło dla nich. I to jest jakaś sprawczość, którą mamy w tym świecie. I ta sprawczość to jest coś bardzo ważnego.
zrobiłaś i robisz rzeczy wielkie. Ja pamiętam, jak byłam młodsza, mój tata opowiadał mi kiedyś taką bajkę o rozgwiazdach, że człowiek, który, wiesz, znasz ją, ratuje rozgwiazdy i ktoś mówi, ale przecież nie uratujesz wszystkich. On mówi, ale chociaż jedną, bo dla tej jednej to ma znaczenie. Tak. Ty dałaś cały wszechświat prawie 10 kotom i myślę, że ta księga jest otwarta co najmniej w połowie, bo przecież, przecież jesteśmy, żyjemy, działamy. I bardzo Ci dziękuję za to, że jesteś, za wszystko, co robisz. Zuzanna Choińska, wieloletnia i zasłużona wolontariuszka schroniska na Paluchu, działająca również w Fundacji Przyjaciele Palucha, osoba, która głową i sercem tworzy domy tymczasowe dla kocich istnień, która ratuje koty od śmierci i daje im piękne tu i teraz, bo przecież kocie teraz jest tu i teraz i one są szczęśliwe z Tobą tu i teraz. A te, które gdzieś tam są za tęczowym mostem, miejmy nadzieję, że cały czas są i czuwają i jako te rozgwiazdy świecą nam z tamtego kociego nieba. Zuziu, bardzo Ci dziękuję, że byłaś gościem Kociego Radia i jesteś fantastyczna, jesteś przykładem. Pięknie dziękuję Tobie.
Dziękuję bardzo.
Ja nazywam się Justyna Tawicka. Kot Brunio pozdrawia z domu, bo przypominam, że to jest nasza wspólna audycja. Serdeczności dla Was, drodzy słuchacze, i do kolejnego zamiłczenia. To było Kocie Radio.
Radio Praga.